Coraz mniej wiernych uczestniczy w mszach świętych i nabożeństwach. Maleje liczba udzielanych sakramentów oraz uczniów na lekcjach religii. Takie dane przynosi najnowszy raport Kościoła katolickiego za ubiegły rok. Na lekcje religii uczęszcza około 88% uczniów podstawówek i 58% uczniów liceów. W skali kraju jedynie około 30% katolików chodzi do kościoła. Spada liczba powołań kapłańskich, zmalała także liczba udzielanych sakramentów. 10% urodzonych w ubiegłym roku dzieci nie zostało ochrzczonych. W opinii ekspertów Polska jest jednym z najbardziej sekularyzujących się państw w Europie. Dużą rolę odgrywają tu demografia i przemiany społeczne. Nie brakuje jednak głosów, że istotne są tu przyczyny leżące po stronie Kościoła. I pytanie, czy praktykujący katolicy są gotowi na bycie mniejszością w naszym kraju? O tym i nie tylko o tym będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi przy telefonach. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof i etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór.
Witam Państwa, dobry wieczór.
I jest z nami także pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk i politolog, uczelnia Korczaka w Warszawie. Kłaniamy się.
Witam pana redaktora, witam państwa.
A w naszym studiu pan dr Piotr Goniszewski, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dobry wieczór.
I zacznijmy od księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego. Coraz mniej jest wiernych na mszach, maleje też liczba udzielanych sakramentów i uczniów na lekcjach religii i eksperci oceniają, że raport powinien być dla Kościoła czymś więcej niż kolejnym dzwonkiem alarmowym. To czym w takim razie, księże profesorze, powinien być?
Takich dzwonków alarmowych w ostatnich latach było wiele, natomiast one są ciągle zbyt słabe, żeby wstrząsnąć Kościołem katolickim w Polsce, gdy chodzi o władze kościelne, gdy chodzi o biskupów, księży czy zakonników. Raczej jest ciągle dość takie, można powiedzieć, dobre samopoczucie. Ja jestem tym osobiście zdumiony czy przerażony, ale ciągle nie widzę w kręgach kościelnych takiej świadomości, że czasy się zmieniły i że rzeczywiście trzeba walczyć o wiarygodność, żeby odeprzeć tę galopującą laicyzację czy ateizację, szczególnie gdy chodzi o młode pokolenie, bo takie mamy tylko dopowiedzenie do tego, co przed chwilą w zapowiedzi mówił pan redaktor. Jesteśmy nie jednym z najbardziej sekularyzujących się społeczeństw, ale mamy pierwsze miejsce na świecie, to znaczy nie ma innego kraju na świecie, nie tylko w Europie, żeby tak szybko postępowała sekularyzacja, utrata wiary przez dzieci i młodzież w stosunku do religijności ludzi starszych.
I przenieśmy się do pana profesora Arkadiusza Stępina. Pan, panie profesorze, wczoraj w jednym z wywiadów mówił tak, politycy wykazać się odwagą nie potrafią dokonać rzeczywistego rozdziału Kościoła od państwa, ale może jednak coś się zmienia, bo oto mamy informację, co prawda z grudnia 2023 roku, że premier zapowiedział rozpoczęcie prac nad przekształceniem Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy przekazywany przez wiernych. To już coś, czy nadal za mało?
Nie, to na pewno jest krok we właściwą stronę i generalnie ten sojusz tronu i ołtarza, który w przekonaniu rządzącej poprzedniej ekipy miał służyć i władzy, i ołtarzowi, no to on zaszkodził bardzo Kościołowi. Ale na samym początku i pan redaktor, i ksiądz profesor Kobyliński powiedzieli tą jedną taką jakby konkluzję, z którą się nie tylko zgadzam, ale chciałbym pogłębić. Czyli to zapatrzenie się duchowieństwa, większości duchowieństwa w Polsce z tą twarzą tego kościoła podnoszącego palec grożący, palec moralności i wraz z tą postawą, taką endogeniczną postawą, w której brak jest miłości, brak jest afirmacji, brak jest akceptacji. Jakby wbrew temu nakazowi czy sugestii papieża Franciszka, który wskazuje na Kościół jako na miejsce będące szpitalem, czyli lecznicą, a nie jakimś takim wyścigiem po nieskazitelną duszę i nieskazitelną moralność. Ale jednocześnie ten właśnie pręgierz tego podniesionego palca moralności, on odstrasza ludzi, wpaja w nich lęk, a jeżeli dojdziemy do tego, że właśnie to młode pokolenie nie lubi być, piętnowane, należy raczej z nim wejść w dialog, no to Kościół nie ma tutaj takiej wielkiej oferty dialogowej i to młode pokolenie pozostaje nieczułe na tą jakby no retorykę Kościoła, która jest jeszcze anachroniczna w języku.
Szczególnie od czasów pandemii, czyli od 2020 roku, ta sekularyzacja postępuje bardzo dynamicznie. Można powiedzieć, że jest to równia pochyła i wszystko wygląda na to, że ten proces się rozpędza, a Kościół, rozumiany nie jako wspólnota, ale jako hierarchowie, ci od których wiele zależy, zdają się tego nie zauważać albo zauważają słabo. Czy to słuszna teza, pan doktor Piotr Goniszewski?
Ja powiem tak, właśnie tu pan redaktor wspomniał o tym, że bardzo dużo uwagi poświęcamy tej perspektywie kościoła instytucjonalnego. Natomiast ja też powiem swojego doświadczenia, bo oprócz tego, że jestem teologiem, to też jestem aktywnym katolikiem, działam w różnych stowarzyszeniach i z jednej strony oczywiście to jest pewna trudność, pewien kryzys, mówimy o tym radykalnym spadku, ale z drugiej strony to jest pewna szansa. To znaczy szansa na to, żeby faktycznie, zwłaszcza tutaj w przestrzeni kościoła polskiego, żeby świeccy faktycznie wzięli pewną odpowiedzialność, zwłaszcza to pokolenie średnie i młode, dlatego że ja zauważam też taką tendencję, starsze pokolenie, osób także aktywnych w Kościele, ono jest jeszcze ukształtowane przez taki model bardzo hierarchiczny i taki bardzo, gdzie ta hierarchia nie jest spłaszczona, tylko jest bardzo taka rozciągnięta. Więc oni raczej działają na zasadzie, jest proboszcz, on coś powie, każe i oni gdzieś tam działają w tym kierunku. Natomiast jest duża szansa, że zmniejsza się liczba duchowieństwa, zmniejsza się liczba kapłanów. Jest duża grupa świeckich, którzy są aktywni, bo odpada najczęściej, czy odchodzi ta część, która była gdzieś dosyć luźno związana z Kościołem. Dlatego otwiera się tutaj przestrzeń na to, żeby faktycznie świeccy realnie zaangażowali się w życie Kościoła, żeby realnie zaczęli pełnić pewne funkcje. Tylko to się wiąże z jedną rzeczą, że po pierwsze należy tych świeckich też formować. Tutaj się otwiera duża przestrzeń. Na pewno trzeba pomyśleć też o jakiejś formie wsparcia finansowego tych świeckich, którzy będą coraz więcej obowiązków w Kościele przejmowali. Jest, wydaje mi się też, taka dosyć ważna rzecz też, żeby faktycznie realnie wprowadzać w życie też to, co dzieje się na poziomie Kościoła powszechnego, czyli to, te głosy, które pojawiają się w trakcie dyskusji o synodalności. Bo synodalność może być pewną odpowiedzią na to, co się dzieje także w Kościele w Polsce.
Czyli synodalność rozumiana jako spotkanie biskupów i wiernych i zarządzanie wspólne Kościoła.
Dokładnie, tak, bo tu chodzi o taką rzecz, bo nie chodzi o to, żeby świeckich klerykalizować, żeby świeccy zastępowali kapłanów, tak jak jest w niektórych krajach zachodnich, żeby, nie wiem, odprawiali sakramenty, celebrowali msze, co jest oczywiście niezgodne z doktryną, ale o to, żeby realnie świeccy mogli wejść w pewne obszary, które są dla nich przeznaczone, czy w których oni mogliby się spełniać, bo kapłan nie musi zarządzać wszystkim w strukturze parafii czy w strukturze kościoła, tak? Nawet na poziomie kurii, tak? Jakby tu jest bardzo duża przestrzeń, jest bardzo duży potencjał świeckich, tylko tak jak mówię, świeccy powinni być w tym kierunku też formowani, dopuszczeni do tej aktywności, ale też to musi otworzyć pewną dyskusję na temat tego, jak na przykład tacy świeccy powinni być za swoją pracę wynagradzani.
A przy naszym telefonie słuchacz, przypomnę, do nas 510-37-36. Pan Ryszard, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja tak ze swojej pamięci chciałbym po prostu powiedzieć dwa słowa, tylko tyle, bo pamiętam dobrze, jak za komuny odbywały się na przykład lekcje religii, wiadomo, one się odbywały w tych salkach katechetycznych przy kościołach i moim zdaniem osobiście ja bym sobie powiedzmy życzył, żeby lekcje religii tam wróciły, chyba że jeżeli mają się odbywać w szkołach załóżmy publicznych, to może bardziej lekcje etyki, a nie taka katecheza typowa. Tak tyle chciałem powiedzieć. Ja akurat po tych lekcjach religii odbyłem komunię i później właściwie zostałem gnostykiem, że tak powiem. Natomiast moim zdaniem właśnie lekcje religii, tak jak one w tej chwili wyglądają w szkołach, no Kościół sobie sam strzela w stopę przez to zdecydowanie, bo młodzież odchodzi. Uważam przez kod Kościoła. No tyle chciałem powiedzieć.
Panie Ryszardzie, dziękuję panu i dotknął pan ważnego problemu, bo to, co jest przyszłością Kościoła, to ludzie młodzi, a ci młodzi najdynamiczniej od Kościoła odchodzą. Jak Kościół może zatrzymać ten trend i czy ksiądz profesor Andrzej Kobyliński widzi działania Kościoła, żeby młodych przyciągnąć do tej wspólnoty?
Dwie ważne rzeczy. Pierwsza to jest pilna reforma nauczania religii w szkołach i odtworzenie katechezy w parafiach. I druga kwestia to jest położenie kresu niekończącym się skandalom obyczajowym w Kościele, gdy chodzi o kwestie finansowe, gdy chodzi o pedofilię. No przecież to się nie kończy i to przepędza resztki młodych ludzi z parafii. Natomiast gdy chodzi o religię i katechezę, no to jest coś naprawdę absolutnie niezwykłego w Polsce, że przez ostatnie dziesięciolecia nie było woli politycznej w Kościele, żeby to zmienić. No ja ze swojej strony przez ostatnie 25 lat jak mantrę powtarzałem, żeby owszem zachować religię jedną godzinę w szkole, ale zmieniając podstawę programową, idąc w kierunku nauki o religiach, o chrześcijaństwie. I byłem zwolennikiem tego, żeby czym prędzej odtworzyć jedną godzinę katechezy w salkach parafialnych. No ale no, mój głos był wołaniem na puszczy. Biskupi rządzący Kościołem w Polsce byli absolutnie przekonani przez ostatnich prawie już 35 lat, że ten nasz polski system był absolutnie systemem dobrym. No i to nas doprowadziło do sytuacji, że doszliśmy do ściany. To, co się obecnie dzieje z religią w szkołach i z brakiem katechezy w parafiach, no to jest oczywiście przyspieszanie tej i tak już głębokiej laicyzacji czy ateizacji dzieci i młodzieży. Natomiast gdy chodzi o odzyskiwanie wiarygodności przez biskupów czy księży, najpierw trzeba zatrzymać rozpad wiarygodności i później można by pomyśleć, jak to w pocie czoła odbudować, ale to będą długie lata. W związku z tym tutaj jestem pesymistą. Na razie będziemy spadać jeszcze po równi pochyłej i być może za 10 czy 15 lat będziemy powstawać ze zgliszcz. Natomiast jak głęboki jest kryzys, no przecież popatrzmy w Szczecinie na prawie puste seminarium duchowne archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W tym potężnym, monumentalnym gmachu została ledwie garstka kleryków.
No i mamy także opinie na naszym radiowym Facebooku. Są to dwie opinie. Pan Mateusz napisał a propos tego, że coraz mniej osób chodzi do kościoła. Wspaniałe informacje, oby tak dalej. I pan Przemysław. Już za chwilę, już za momencik kościoły będą przekształcać się w puby, dyskoteki, sale gimnastyczne, domy kultury lub restauracje, jak to się dzieje na zachodzie. Sami zgotowali sobie ten los. Chciwość i bezkarność dobiega kresu. Ale przecież w Kościele jest też głos ludzi, którzy chcą reform, chcą się przebić. Zastanawiam się, czemu się nie mogą przebić i czemu nie jest to nurt w polskim Kościele, gdy chodzi o tych, którzy decydują, taki dominujący. I może jest tutaj też wina w tym polityków, którzy po prostu nie mogą się odłączyć od Kościoła, a Kościół od nich i politycy nie chcą podjąć inicjatywy, żeby ten Kościół był samodzielny i apolityczny. Jak na tę sprawę patrzy pan profesor Arkadiusz Stępin?
No, politycy już dużo by zrobili, gdyby nie uwodzili Kościoła lukratywnymi ofertami, nie kusili Kościoła, bo powtórzę moją konkluzję sprzed kilku minut. Na tym aliansie tronu i ołtarza najgorzej wyszedł Kościół, ponieważ co byśmy nie mówili na temat etyki, sztuki uprawiania polityki, no jest ona w jakiś sposób skażona makiawelizmem. I jeżeli Kościół wchodzi jako jeden z partnerów strony politycznej w takie układy, no to również jest zmuszony do poruszenia się po tym makiawelicznym polu minowym. No i staje się jednym z tych graczy, przez co traci wiarygodność właśnie w tym zakresie, w którym powinien mieć tą jakby no białą kamizelkę w zakresie zarządzania etyką i moralnością. I tu wracamy z kolei do tego, co podkreślił ksiądz profesor Kobyliński, czyli no chociażby kiedy przywołał to puste seminarium archidiecezji szczecińskiej, które miało no takiego włodarza, który został skompromitowany, który kompromitował się nawet w ostatnim swoim posunięciu, makiawelicznie manipulując treścią listu, czy inaczej mówiąc, całkiem zrozumiałym językiem, fałszując treść przekazu z Watykanu przed wiernymi, przed opinią publiczną w Polsce.
Ja wejdę profesorowi w słowa. Przypomnę, to 24 lutego oskarżony o tuszowanie pedofilii w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej arcybiskup Andrzej Dzięga zrezygnował z funkcji metropolity. Od dłuższego czasu wtedy przeciwko arcybiskupowi Dziędze toczyły się dwa procesy kanoniczne związane z jego zaniedbaniami dotyczącymi ukrywania wykorzystywania seksualnego osób nieletnich przez księży. To tyle ja.
Dokładnie. I drugi aspekt, który też chciałbym bardzo mocno wypunktować. No, tacy zarządcy kościoła, archetypu arcybiskupa Jędraszewskiego, no to oni zniechęcają młodzież do przychodzenia do szkół, sal szkolnych, w których jest religia, czy nawet tych proponowanych przez księdza profesora salek katechetycznych. Właśnie tym nieprawdopodobnym językiem paternalistycznego napiętnowania. Jeżeli nie ugryzie się w język ten management kościelny a la arcybiskup Jędraszewski, no to będziemy mieli ten progres negatywny.
I jeszcze porozmawiajmy o tym aliansie polityków z Kościołem z różnych opcji, ale szczególnie silne jest to w Zjednoczonej Prawicy. Chociaż pamiętam takie opinie niektórych biskupów z wywiadów, a także niektórych przedstawicieli lewicy w Polsce, że Kościołowi najlepiej było paradoksalnie za lewicy, co może się wydawać dziwne. Ale jak na ten alians patrzy dr Piotr Goniszewski? Przypomnę tylko, że w ciągu 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Sam ojciec Tadeusz Rydzyk dostał na różne swoje działania 400 milionów złotych z różnych ministerstw i spółek Skarbu Państwa.
Ja powiem tak, czy to, że politycy czy Kościół szukają jakichś relacji, tak, często wiążących się z jakimiś dobrami, to jakby rzecz nie nowa, bo to już sięga IV wieku, czasów Konstantyna, więc można na to patrzeć bardzo różnie. Tu pewnie każdy będzie miał inną perspektywę, to znaczy punkt wyjścia, pewne zapatrywanie polityczne pewnie będą determinowały to, jak to oceniamy. Ale wydaje się z perspektywy historycznej, że ta zbytnie bratanie się Kościoła czy hierarchów Kościoła z politykami zawsze wychodzi najgorzej nie politykom, tylko Kościołowi, więc myślę, że to powinna być taka lekcja, że Kościół, tak z mojej perspektywy, powinien być bardziej jednak tym takim proroczym głosem pewnej takiej krytyki społecznej, wołania o prawa tych najuboższych, wołania o tych, którzy są wykluczeni. Natomiast tak jak mówię, ocenianie poszczególnych frakcji to też jest bardzo trudne, dlatego że mówię tak, są bardzo różne głosy w samym kościele, tak sam episkopat jest podzielony, sami wierni są podzieleni. Ja wiem, jak w moich stowarzyszeniach, w których działam, tak jedni oceniają poprzednie relacje dobrze, inni mówią, że było źle, tak więc nawet jak się wejdzie na jakieś fora katolickie, tak rzuci się to hasło, to zaraz zobaczymy, że obudzą się jedni, obudzą się drudzy i tak widać, że w samej społeczności kościoła, wśród nawet wiernych świeckich te głosy są bardzo podzielone, ale patrząc tak całościowo, moim zdaniem zawsze zbyt duże zbliżenie się tych dwóch rzeczywistości zawsze wychodzi raczej na szkodę Kościołowi, bo Kościół dostaje troszkę rykoszetem jakby ten atak, który w głównej mierze idzie w stronę polityków.
Z drugiej strony przecież polityka puka do naszych drzwi, puka również, jeżeli chodzi o sferę etyki, naszych postaw. I tutaj Kościół zawsze zabierał ważny głos i miał swoje stanowisko. Więc jest to taka, można powiedzieć, niewyraźna linia, gdzie się kończy ten wpływ i zgoda na ten wpływ Kościoła na politykę, a gdzie się powinien zaczynać. Jak na te kwestie patrzy ksiądz profesor Andrzej Kobyliński?
Nie ma mądrej polityki bez religii. Jeśli patrzymy dzisiaj na świat, to religia odgrywa coraz większą rolę, gdy chodzi o politykę. Popatrzmy na największe państwo świata, gdy chodzi o ludność, Indie. To jest próba zbudowania państwa już teraz wyznaniowego w oparciu o hinduizm. Kwitnie życie religijne w Afryce i ma coraz większy wpływ też na politykę. Także jeśli popatrzymy na całą naszą planetę, to mamy nie zmierzch religii, ale ale jej wiosnę i coraz większy wpływ różnych form religijnych, gdy chodzi o działalność polityczną. Oczywiście ten wpływ nie zawsze będzie pozytywny, będzie też wiele przykładów negatywnych, chociażby popatrzmy na Rosję i prawosławie, czy na państwa islamskie. Natomiast gdy chodzi o Europę, bo bliższa ciału koszula i ten model europejski jest nam bliższy w Polsce, no tutaj potrzeba oczywiście wpływu religii, kościołów i związków wyznaniowych w tym wymiarze aksjologicznym, etycznym, ale żeby głos Kościoła katolickiego czy innych kościołów w naszym kraju był znaczący i oddziaływał na kształtowanie postaw, to oczywiście jest konieczna wiarygodność. To jest pytanie i to jest słowo kluczowe. To znaczy, jeśli Kościół katolicki jako instytucja zacznie odzyskiwać wiarygodność, to wówczas jego oddziaływanie aksjologiczne na politykę, na życie społeczne, na funkcjonowanie całego naszego państwa będzie wzrastać. Natomiast jeśli Kościół będzie coraz bardziej tracił swoją wiarygodność, to oczywiście będzie spychany na margines i jego oddziaływanie będzie coraz mniej znaczące.
Przede mną badanie CBOS-u z 2022 roku i komentarz do niego profesor Mirosławy Grabowskiej, dyrektora tej sondażowni. Otóż Mirosława Grabowska, a pytanie było, dlaczego Polacy odchodzą od kościoła, wskazuje, że jak wynika z wieloletnich badań, następuje powolny spadek poziomu wiary religijnej i szybszy spadek poziomu praktykowania. Ale co ciekawe, z tych badań wynika, że ludzie odchodzą od kościoła 17% dlatego, że brak potrzeby, po prostu nie czują potrzeby. Nie interesuje mnie to, mówią, obojętność, lenistwo, nie czułem się z tym dobrze. Po drugie, krytyka kościoła ogólna. Kościół jako instytucja zaczął mnie denerwować, nie podoba mi się to, co robi kościół, odpowiadają respondenci, zraziłem się do kościoła, kościół to patologia, kościół to organizacja mafijna. 12%. Trzecie, brak wiary, czyli kryzys wiary, straciłem wiarę, dorosłem, zacząłem myśleć, nie trafia do mnie to przesłanie, brak przekonania, nie wierzę w istnienie bytów nadprzyrodzonych. Czwarte, krytyka zachowania księży, podejście do ludzi, zachowanie wobec mnie, moich bliskich, arogancja księży, specyficzny proboszcz. Po piąte, polityka, kościół miesza się do polityki, za dużo polityka, 9%. Brak zaufania do kościoła i księży, 7%. Zdrowie, wiek mi nie pozwala na branie udziału w praktykach religijnych, 7%. I potem już drobniejsze sprawy, chociaż nie szalenie ważne, bo skandale pedofilskie zniechęcają 4% czy 5%. Jeżeli chodzi o tych, którzy odchodzą z kościoła. I na tym tle pytanie, czy w panów opinii jest tak, że proces sekularyzacji i tak będzie postępował, a tutaj działania kościoła powinny iść w tym kierunku, żeby po prostu go zmniejszyć, ograniczyć. Jak na to patrzy pan profesor Arkadiusz Stępin?
No, procesy sekularyzacyjne, one toczą się jakby niezależnie od tych aberracji, które pan redaktor, czy myśmy tutaj wypunktowali. Współczesny kod kulturowy, zwłaszcza tej grupy dorastającej do wieku 15, 16, 17 lat, którzy wychowani są w tej kulturze cyfrowej internetu, bez większego większej atencji dla literatury i kultury słowa, w której zakotwiczona jest między innymi matryca wiary chrześcijańskiej, czyli Biblia, Nowy i Stary Testament. Mają oczywiście taką już trudność na starcie w tym dialogu z Kościołem i do tego dochodzi jeszcze ten paternalistyczny styl, w którym przemawiają do nich przedstawiciele Kościoła, no i jeszcze semantycznie język jest niekomunikatywny, niezrozumiały. Jak 15-latek, 16-latek może zrozumieć przekaz Kościoła będący właściwie takim, no, hymnem pochwalnym na cześć eklezjologii? Oni tego kompletnie nie rozumieją. Ja byłem 2 dni temu w malutkiej parafii diecezji kieleckiej i absolutnie nie chciałem się wcielić właśnie tego 15, 16, 17 latka, który na moim miejscu siedzi w tym wiejskim kościółku i absolutnie nie mogłem zrozumieć tego plebana, bo tam cały czas szły hymny pochwalne pod właśnie tą retorykę eklezjologiczną, czyli matka kościół. To są takie sformułowania, które są nieprzyswajalne przez tych młodych ludzi, jeżeli operuje się takim językiem z tymi 15, 14, 16 latkami, no to oni się czują jak na jakimś przemówieniu chińskiego mandaryna. To się musi zmienić. I musi być ta grupa, obojętnie jaka jest, Chrystus nie odrzucał nikogo, dopersonalizowana, a nie piętnowana i straszona perspektywą braku zbawienia i jakimś tam nihilizmem. W Warszawie jest jedna parafia doskonale znana księdzu Kobylińskiemu, profesorowi Kobylińskiemu, która skupia się właśnie na tych metafizycznych wygnańcach, którzy walą do tego kościoła drzwiami i oknami. I to jest moim zdaniem remedium na tą sytuację, którą my mamy w skali globalnej, w skali Polski.
Mówił pan profesor o ludziach młodych, to jeżeli chodzi o te badania CBOS-u z 2022 roku, to gdy młodych zapytać, dlaczego odchodzą od kościoła, to deklarują, że nie czują potrzeby 23%, nie wierzą 22% i krytycznie odnoszą się do instytucji kościoła 20%. To są osoby młode, najmłodsze w tym przedziale wiekowym od 18 do 25 lat. I przechodzimy do pana doktora Piotra Goniszewskiego o tym, że ta równia pochyła, że coraz mniej wiernych. Czy to jest proces, którego nie da się zahamować i rzeczywiście Kościół powinien tylko ograniczać ten proces poprzez wewnętrzne reformy, zmiany sposobu mówienia do wiernych?
Powiem tak. Ten proces będzie się dział, tak? Zresztą ta dynamika w różnych krajach jest bardzo różna. Nawet mówimy nawet o takim pojęciu postsekularyzacji, że w niektórych krajach już ten proces w pewien sposób się zakończył. Ale co jest istotne, bo my trochę tak podchodzimy do tego technikalnie, właśnie zmienić strukturę, zmienić sposób zarządzania, zmienić język. To wszystko jest istotne, ale tak naprawdę wszystko zaczyna się od dwóch miejsc. Pierwszym miejscem jest rodzina. Dlatego, że szkoła to nie jest pierwsze miejsce ewangelizacji, gdzie młody człowiek zapoznaje się z językiem religijnym, gdzie zapoznaje się z wiarą. Więc pierwszy taki obszar, w którym może nie chodzi o zatrzymanie, tylko tam, gdzie powinna być zwrócona większa troska ludzi kościoła, to jest przestrzeń rodziny. Tak? Żeby w kontekście rodziny następował ten przekaz wiary, bo to jest pierwsze miejsce, gdzie się spotyka wiara. A druga rzecz, ja tu powiem z przykładu mojego kolegi, młodego księdza, który ma na lekcji religii dwójkę osób. To jest szkoła średnia, dwie osoby. Ale on mówi, że praca z tymi dwoma osobami jest zupełnie inna. Dlatego, że po pierwsze on jest, to co mówił ksiądz Kobyliński, on jest wiarygodny, tak? Dlatego oni przychodzą do niego, on jest wiarygodny. Ma jedną godzinę z nimi, bo tutaj już jest ograniczenie, ale oni chcą więcej. Oni chcą jeszcze drugą godzinę, nawet prywatnie, dlatego że tu się zawiązuje pewna relacja, tak? Dlatego, że to też jest bardzo istotne, na co zwraca uwagę papież Franciszek, mówiąc o duszpasterstwie, że musimy przejść od duszpasterstwa masowego, takiego, nazwijmy to parafialnego, na duszpasterstwo indywidualne, spersonalizowane, tak? I jeżeli będziemy mieli takich zarówno w rodzinach, jak i duchownych, którzy będą osobami, gdzie będą relacje, gdzie będzie tworzyła się relacja, to będzie możliwe tworzenie tej wspólnotowości i kształtowanie osób autentycznie wierzących. Bo tam musi być z perspektywy teologicznej i duszpasterskiej, najpierw musi być spotkanie. Musi być spotkanie, tak mówiąc już trochę górnolotnie, ale musi być spotkanie z Bogiem, z Jezusem, tak? Potem jest doktryna, potem jest moralność, potem są te kwestie takie bardziej techniczne, formalne. Natomiast na początku musi być to spotkanie, musi ktoś się zafascynować tym, tak? No i jak nie będzie tych osób, które to doświadczenie przekazują, czy to w rodzinie, czy duszpasterze, no to oczywiście wszelkie zmiany takie strukturalne, instytucjonalne na nic się zdadzą.
Publicysta Gazety Wyborczej Arkadiusz Gruszczyński napisał tak. W czasach PRL-u kardynał Stefan Wyszyński, walcząc z komunistami, postawił na masowy ludowy katolicyzm, bezkrytyczny, wierny biskupom. Podział był prosty. My jesteśmy dobrzy, oni źli. Ja myślę, że taka była potrzeba ówczesnego czasu i patrząc na tych współczesnych biskupów, czy to jest tak, księże profesorze, że oni się wywodzą właśnie z tej szkoły i musi jeszcze jedno pokolenie wśród biskupów, chociaż ta zmiana pokoleniowa już następuje, gdy chodzi o episkopat polski, nastąpić, żeby zaszły zmiany, żeby pojawił się ten dialog, nastawienie na wiernych, pamiętanie o Ewangelii, o czym tutaj panowie mówią?
No nie wiem, czy następuje zmiana pokoleniowa. Też nie zawsze zmiana musi być zmianą na lepsze. Nie jest wcale powiedziane, że nowi biskupi, którzy przychodzą, będą lepsi od tych, którzy byli wcześniej. Potrzeba w Polsce zmiany, gdy chodzi o biskupów, nie pokoleniowej, ale jakościowej, gdy chodzi o głębię wiary, gdy chodzi o rozumienie Kościoła, gdy chodzi o ubóstwo, gdy chodzi o szukanie właściwych odpowiedzi na wyzwania, no, które są widoczne gołym okiem. Oczywiście w czasie komuny sprawdził się model Kościoła zaproponowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast dzisiaj mamy no zupełnie inne czasy. Przecież ze Szczecina mamy niedaleko do Berlina. Berlin to jest europejska stolica ateizmu. Cała przecież Brandenburgia, czyli wschodnie Niemcy, to jest jeden z najwyższych wskaźników postaw ateistycznych czy obojętnych religijnie. W związku z tym no to jest pytanie, czy będziemy szli w Szczecinie, w Warszawie czy w Gdańsku w stronę Berlina, czy też będziemy dobrze inspirowani od nową religijną, którą mamy chociażby częściowo w Azji czy w Afryce. No to jest dopiero wszystko przed nami. Natomiast wszelka reforma i wszelki proces zdrowienia pacjenta no rozpoczyna się od dobrze postawionej diagnozy. Ja ciągle tego nie widzę. To znaczy, jeśli patrzę na kręgi kościelne, słucham niektórych biskupów, patrzę na armię polskich prałatów, księży kanoników, czy na wydziały teologiczne w Polsce, no to raczej ja nie spotykam przenikliwych diagnoz tego, co się w Polsce dzieje, a w konsekwencji no nie ma też dobrych, mądrych odpowiedzi, co dalej. Raczej jest taka, że tak powiem, chęć świętego spokoju, jakoś to będzie, przyjdą nowe czasy, będzie nowy papież, powrócimy do tego, co było kiedyś. No raczej takie opinie dominują. One są kompletnie nonsensowne, ale uważam, że to jest niestety postawa większościowa.
Porozmawiajmy o tym, co można powiedzieć śmiało przeorało świadomość wielu katolików w Polsce i nie tylko katolików, w ogóle społeczeństwa, czyli afery pedofilskie z udziałem księży, a co jeszcze bardziej zasmucające było i czasem się zdarza do dziś, to tuszowanie tych afer, umniejszanie ofiar pedofilii. No i a propos tego rozliczania czy postawienia diagnozy, są takie kraje jak chociażby Irlandia, gdzie powstały specjalne państwowe komisje, które rozliczały te afery wykorzystywania nieletnich w różny sposób w kościele. U nas powstała komisja do spraw pedofilii, ale rozumianej jako ta, która ocenia i bada przypadki pedofilii w różnych grupach społecznych. No jednak trzeba zauważyć, że żadna grupa społeczna, ani murarze, ani nauczyciele nie tworzą zorganizowanego sposobu ukrywania tego typu nadużyć, a Kościół tak. I tu jest właśnie pytanie o te zdolności samooczyszczenia się Kościoła. Czy to jest możliwe? Czy to postępuje? Czy profesor Arkadiusz Stępin widzi tutaj światełko w tunelu?
No, jeżeli byśmy przyjęli za takie kryterium ustąpienie przewodniczącego tej komisji.
Pana profesora Kmieciaka.
Dokładnie. I przyczyna jego ustąpienia, jedną z głównych, było właśnie to, że strona kościelna odmówiła wglądu do swoich archiwów i odesłała tę komisję do Watykanu, wskazując na konieczność zawarcia porozumienia na szczeblu rząd polski Polski, Warszawa i Watykan, co gdzieś tam przeniosło źródło zła, czyli personalne zło wyrządzone tym nastoletnim czy małoletnim ludziom, przeniosło na poziom dyplomacji międzynarodowej czy stosunków międzynarodowych, na pułap, w którym gdzieś tam jest zakotwiczony Watykan, co pokazuje, że Kościół osadzony jest zarówno w tym porządku międzynarodowym, dyplomatycznym i w porządku moralnym. I te dwa porządki, one są kakofoniczne dla siebie, bo Kościół broni się porządkiem międzynarodowym w momencie, kiedy sam stąpa po polu minowym w przestrzeni etyczno-moralnej. I ta podwójna, czy też nawet i potrójna osobowość Kościoła, absolutnie sprzeczna z wolą założyciela Jezusa, z wolą Jezusa Chrystusa, no gdzieś tam ciągnie się takim wielkim cieniem przez całą historię 2000 lat Kościoła, a w 2000 roku, czy w latach 2000, w XXI wieku, kiedy mamy społeczeństwo krytyczne, weryfikujące społeczeństwo oświeceniowe, o innych kodach kulturowych, no to odbiera to z kolei, o czym mówił ksiądz profesor Kobyliński, wiarygodność temu Kościołowi. I ta właśnie podwójna czy potrójna natura Kościoła razem z tym ustąpieniem profesora Kmieciaka jest no, papierkiem lakmusowym źródła zła, jakie toczy Kościół.
I dr Piotr Goniszewski, czy Kościół coraz bardziej potrafi, ten kościół hierarchiczny, stanąć w prawdzie? Czy widzi ksiądz, że to światło takiej prawdy pojawia się, powiem górnolotnie, jest go coraz więcej? Jest pan doktor optymistą co do najbliższych lat?
Ja powiem tak. Oczywiście jeszcze te stare sprawy szczególnie wychodzą gdzieś tam medialnie, ale ja powiem, tak jak patrzę tutaj na naszą metropolię, czyli trzy nasze diecezje i też jak obserwuję, bo niektórzy z tych osób to są też moi znajomi, współpracownicy w ramach wydziału i są pełnomocnikami do spraw właśnie przeciwdziałania ochronie czy ochronie małoletnich, więc to się zmienia. Jeżeli chodzi o poziom taki, nazwijmy to oddolny, gdzie na poziomie diecezji, gdzie pojawiają się specjaliści, faktycznie w niektórych miejscach pojawiają już tacy księża, którzy są specjalistami w tej materii, którzy są często prawnikami, kanonistami, więc oddolnie w wielu miejscach to się zmienia. Nie mogę powiedzieć, jak to wygląda w całej Polsce, bo to nie jest jakby tam nawet mój obszar moich badań. Natomiast patrząc tutaj na środowisko naszej metropolii, w niektórych miejscach widzę bardzo pozytywną zmianę, gdzie te reakcje są bardzo szybkie, gdzie tak naprawdę działa się zgodnie już z procedurami, gdzie ta współpraca na linii kuria czy kościół, a państwo jest już jak najbardziej poprawna, gdzie po prostu działają te wszystkie metody, gdzie działają te wszystkie schematy, gdzie działają te procedury, więc wiadomo, że medialnie zawsze głośno są te sprawy, które gdzieś tam nas gorszą, bulwersują, które są naprawdę takie przykre, ale jeżeli chodzi o to, co się dzieje tu i teraz, w wielu miejscach naprawdę te mechanizmy już działają i też są podejmowane różne inicjatywy, które też mają formować ludzi do pracy, księży czy w ogóle świeckich do pracy z osobami właśnie z małoletnimi, więc my nawet na wydziale mieliśmy swego czasu ofertę i być może z nią wrócimy, oferty takich studiów podyplomowych ochrona małoletnich w Kościele Katolickim, więc przygotowaliśmy taki program, który miałby przygotowywać osoby duchowne i świeckie do pracy właśnie z młodzieżą od strony prawnej, psychologicznej, tak, żeby po prostu być także przygotowanym i wyczulonym na tego typu sytuacje i problemy.
1 czerwca na polach lednickich koło Gniezna w tym 2024 roku biskup Artur Ważny mówił do młodych tak: Kościół jest jak popękane naczynie i dodawał: chcemy uciec z kościoła, bo pozostały na nim zgliszcza. Formalizm poszedł przed duchem, instytucja przed człowiekiem, klerykalizm przed służbą. Idzie poważna zmiana, księże profesorze?
Biskup Ważny to jest diecezja sosnowiecka i to, co mówi biskup Ważny o zmianach, które zachodzą, które nadejdą, to jest no słuszna opinia, ale też warto tutaj dodać, jak czasami trudne są sprawy i jak skomplikowane jest dzieło reformy w Kościele. No popatrzmy właśnie na biskupa Artura Ważnego i jego diecezję sosnowiecką. No, mieliśmy niedawno coś absolutnie niezwykłego w tej diecezji, to znaczy mieliśmy prokuratorów i oficerów policji i inne jeszcze
tam
służby.
Tam były skandale, obyczajowo oględnie mówiąc.
To, no tak, ale gdy chodzi już kolejny, że tak powiem, poziom przekroczony, to znaczy mieliśmy zajęcie budynków kościelnych i archiwów urzędów kościelnych przez prokuratorów, przez służby specjalne, przez oficerów policji i przez kilkanaście godzin no, mieliśmy przejmowanie dokumentów, nośników pamięci. No to jest coś niebywałego, co się już w Polsce dzieje, ale znowu zauważmy, że coś tak spektakularnego no było w mediach powiedzmy przez dzień czy dwa, natomiast to znika później i znowu w kręgach kościelnych nie ma przebudzenia, że trzeba rozpocząć proces nawrócenia. Mamy teraz Adwent, przygotowanie do Bożego Narodzenia, w związku z tym warto o nawróceniu mówić, ale powtarzam, jeśli nawet coś tak spektakularnego, jak prokuratorzy i służby specjalne w budynkach kurii diecezjalnej w Sosnowcu, że to nie budzi ze snu polskich katolików, no to nie wiem, na co jeszcze musimy czekać.
Zobaczymy, jak długo będziemy czekać. O tym, że coraz więcej wiernych odchodzi od Kościoła, czyli wiernymi być przestają, rozmawialiśmy z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim, filozofem i etykiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Był z nami także pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk i politolog, Uczelnia Korczaka w Warszawie. Kłaniamy się, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
I pan doktor Piotr Goniszewski towarzyszył mi w studiu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Również dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.